Będę chciał poruszyć pewien temat, ale tak w związku z tym, że Jacek wspomniał o tej osobie, nie wiem, chyba w poniedziałek to było, a może nie w poniedziałek, może we wtorek, nie wiem. W każdym razie dostałem telefon, jak ich wiele, czy możemy przyjechać. I tak jak wiele w takich sytuacjach, myślę sobie, nie, no następny tydzień będzie trudny. Tutaj tą jedną osobę, tą jedną rozmowę, tą jedno wydarzenie sobie mogę odpuścić. I wiecie, bardzo często mam ochotę i czasami zdarza się, że sobie odpuszczam, a później targają mną wyrzuty sumienia, dlatego że kojarzę, jak często takie sytuacje, w których sobie nie odpuściłem, miały wpływ i zmieniły życie innych ludzi. Gościliśmy tutaj Gienka teraz w zeszłym tygodniu, także w piątek był u nas na spotkaniu modlitewnym, a w niedzielę mówił w naszej wspólnocie w Kętrzynie. I wiecie, któregoś dnia, jak byłem u Gienka, siedzieliśmy prawie całą noc, jak to bywa Polaków, rozmowy długie, niekończące się, ledwo ciepły, wstałem z rana i przypomniało mi się, jacyś ludzie z Podrawy Mazowieckiej prosili, pisali na Facebooku, wysyłali SMS-y, żeby ich odwiedzić. Nie no, dam se spokój, napiszę im, że było mi nie po drodze, coś takiego. No i startuję. Wsiadłem w samochód pod domem Gienka, wystartowałem już z tą decyzją, że tam nie zajadę. Wyciągnąłem komórkę, żeby wybić namiar na GPS i jechać do domu. No i otworzył mi się SMS od nich. Dobra, trudno. Pojechałem. Dwoje starszych ludzi, emeryci, mieszkający w pięknym domu na wsi, którzy zaczęli zadawać sobie pytania o Boga. Co z nim jest tak naprawdę, co z nimi jest. Zaczęli grzebać w internecie, trafili na moje kazania, zaczęli ich słuchać, więc po dłuższym poszukiwaniu znaleźli gdzieś mój numer telefonu i bardzo im zależało, żeby się spotkać ze mną. Długo rozmawialiśmy, dzielili się ze mną różnymi problemami. W końcu zapytali, czy mógłbym na nich położyć ręce. Położyłem na nich ręce, oboje zaczęli natychmiast modlić się obcymi językami. Było to dla nich wielkie wydarzenie. Wyciągnąłem z bagażnika kupę materiałów, różnych książek, zostawiłem im do poczytania. Teraz wybieram się do Radomia, do Gienka i będę w tym tygodniu głosił u niego w środę. I znowu odezwali się do mnie ci ludzie i mówią, wiesz, dorośliśmy do tego, by ochrzcić się w wodzie. To jest niedaleko od zboru Gienka, więc prawdopodobnie w środę będziemy tam razem. I wiecie, to jest coś takiego, że kiedy człowiekowi zależy na tym, aby być użytecznym dla Boga, to Bóg potraktuje to poważnie. Ale my też musimy potraktować poważnie, kiedy modlimy się i mówimy, Boże, użyj mnie. Bo wiecie, Bóg zwykle odpowiada na taką modlitwę w taki sposób, że On używa nas w sposób, który jest Jemu potrzebny, a nie w sposób, który nam się podoba. Dla mnie zwykle jest to dodatkowe obciążenie związane z tym, że muszę poświęcać czas, który chciałbym poświęcić na coś zupełnie innego. Ale kiedy myślę sobie o tych wszystkich rzeczach, o tych wszystkich historiach, które dzieją się przy okazji, które były nieplanowane, które wydarzyły się bez jakiegoś układanego wcześniej planu i zamiaru, żeby coś tu czy tam zrobić, to myślę sobie dzisiaj takich historii, takich osób, które nawracają się przy okazji, którzy przy okazji są chrzczeni w Duchu Świętym, którzy przy okazji są przyłączają się do jakichś wspólnot, z którymi współpracuję, ludzi, którzy są przy okazji gdzieś uzdrawiani, uwalniani, to takich ludzi jest znacznie więcej dzisiaj, którzy się przydarzają przy okazji, których łatwo byłoby pominąć, niż kiedyś w pierwszych latach mojej służby Bogu, kiedy zabiegałem o to, by znaleźć kogoś, kto by w ogóle chciał mnie posłuchać. A dziś ta sytuacja wygląda inaczej. Dzisiaj chciałbym mówić wam na pewien temat, który uważam, że zalicza się do takich tematów, które niemalże gdybyśmy posiadali kalendarz liturgiczny, to trzeba by było umieścić go w takim cyklu regularnego powtarzania. Dlatego, że są pewne treści, które powinniśmy powtarzać sobie od czasu do czasu. I tutaj w drugim liście Piotra mamy pewien fragment, którym chcę się posłużyć. I ten fragment zaczyna się w sumie w trzecim wersecie, ale może przeczytajmy od pierwszego, bo góra też jest całkiem ciekawa. Mamy tu napisane coś takiego. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa, do tych, którzy dzięki sprawiedliwości Boga naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa osiągnęli wiarę równie wartościową, co i nasza. Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez poznanie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Więc to jeszcze nie jest to, co chciałbym przeczytać, ale już tutaj jest coś bardzo ciekawego. To, co pisze apostoł Piotr w tych pierwszych wersetach, w samych pozdrowieniach wstępnych, ma dość dużo nam do powiedzenia. On tutaj mówi, że osiągnęliśmy wiarę równie wartościową, co jego wiara. To, co jest ciekawe, nie ma różnych rodzajów wiary, jeśli chodzi o życie nowonarodzonego człowieka. Jeśli jesteś nowonarodzony, masz ten sam rodzaj wiary, który nosi w sobie apostoł Piotr, ten sam rodzaj wiary, który nosił w sobie tak zwany święty Patryk, masz w sobie ten sam rodzaj wiary, który nosił w sobie Smith Wigglesworth, czy tacy ludzie jak dzisiaj Randy Clark, czy David Hogan. Mamy ten sam rodzaj wiary. Nie mamy innej wiary. Mamy ten sam rodzaj wiary. Ale dzieje się jakoś tak, że wiara, która jest obecna w życiu jednych ludzi, powoduje coś niezwykłego, a ta sama wiara obecna w życiu innych ludzi wydaje się być jak depozyt złożony gdzieś w skrytce bankowej, który sobie tam leży, posiada jakąś wielką wartość, ale ta wartość nie jest używana. Wiecie, że gdyby każdy z nas miał skrzynię diamentów, to można by było zobaczyć, co z tym robimy. Dlatego, że jedna osoba zamieniłaby tą skrzynię diamentów w pokaźny dom, w potrzebne mu wyposażenie, może by zainwestowała w różne najróżniejsze, ciekawe rzeczy, które miałyby służyć innym ludziom. Wiecie, kiedy był u nas Gienek, przedstawiałem go jako hodowcę kur z Ugandy, dlatego, że Gienek jest naprawdę hodowcą kur z Ugandy, nie żeby prowadził tam interes, z którego chce czerpać zyski, ale odwiedzając Ugandę trafił tam na chrześcijańską szkołę, w której nauczyciele zarabiają bardzo mało, więc postanowił postawić im kurnik na 300 kur, żeby hodowali te kury, sprzedawali jajka i żeby mieli w ten sposób powiększone nieco dochody i żeby łatwiej im się żyło. Więc po swojej wizycie w Ugandzie zostawił kurnik, więc został panem Juskiem z Ugandy. I to jest coś, co dzieje się, kiedy ludzie posiadają pewne możliwości i pewną majętność. Jedni ludzie zamienią pieniądze w dochodowe interesy, zamienią pieniądze w konkretną działalność niosącą pomoc dla innych ludzi. Pewni ludzie ułatwią sobie życie poprzez to, że mają pieniądze. Inni z kolei zachowają się dokładnie tak, jak ten człowiek z przypowieści. Zakopał i miał. To miało tą samą wartość. I podobnie jest z wiarą, którą nosimy w sobie. Wiara każdego z nas posiada tą samą wartość, ale kiedy przyjrzymy się różnym ludziom, zobaczymy, że jedni coś z tą wiarą robią, podczas gdy u innych wydaje się jak zakopana w ogródku. Mamy tą samą wiarę. A Piotr mówi, jest to wiara równie wartościowa, co i nasza. Zastanówmy się, co to za gość ten Piotr. Piotr słynął z bardzo niekonwencjonalnych pomysłów, z powodu których Jezus go od czasu do czasu gromił. Co pokazuje, że Piotr nie był wzorem rozsądku. Piotr udowadniał Jezusowi, że nie powinien popadać w depresję i powinien być dobrej myśli. Kiedy Jezus powiedział o swoim ukrzyżowaniu, Piotr od razu zobaczył, że Jezus uległ pewnie depresji, najprawdopodobniej wynikającej z przemęczenia, tak dużo rzeczy się dzieje. Przyszedł, miej litość, Panie, nad sobą, nie przyjdzie to na Ciebie. I Jezus odezwał się do niego w bardzo srogi sposób, mówiąc, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem. To nie znaczy, że Piotr we własnej osobie był szatanem. Słowo szatan to przeciwnik, więc słowo szatan opisuje cechę i odnosi się do upadłego anioła, ale szatanem również można nazwać człowieka, który jest tobie przeciwny. I Jezus mówi do Piotra, idź precz ode mnie, szatanie, jesteś przeciwnikiem moim w sprawie, w której ja chcę służyć Bogu. Przyszedłem tutaj oddać swoje życie za was, a ty chcesz mnie od tego odwodzić. I Piotr nie wykazał się tutaj rozsądkiem. Piotr w wielu sytuacjach, które wymagały braku rozsądku, pojawiał się na stronach Ewangelii. Piotr był tym, który głośno krzyczał, Panie, z Tobą jestem gotów iść na śmierć i do więzienia. I kilka godzin później przysięgał i bił się w piersi, mówiąc, nie znam tego człowieka, pierwszy raz go na oczy widzę. Piotr był tym, który robił wiele rzeczy głupich, ale to go nie skreślało. To nie powodowało, że Chrystus powiedział, no pomyliłem się, kiedy cię powołałem. Dlatego, że Jezus postanowił zainwestować w ludzi różnych, w ludzi, którzy nigdy się nie wychylali, w ludzi, którzy ciągle się wychylali z głupimi pomysłami. Postanowił zainwestować w ludzi, którzy mieli bardzo głębokie przemyślenia, w ludzi, którzy mieli niezwykły intelekt i w ludzi, którzy byli również prostakami. Postanowił zainwestować w ludzi, którzy mieli bardzo dużo zaufania, jak również w ludzi, którzy mieli bardzo dużo sceptycyzmu. Tomasz był człowiekiem, który gdy usłyszał od wszystkich swoich współapostołów, że widzieli Jezusa zmartwychwzbudzonego, powiedział, póki nie włożę palca w rany w jego rękach i nie włożę swojej ręki w ranę w jego boku, nie uwierzę. I wiecie co? Jezus nie potępił jego, ale wyszedł naprzeciw i powiedział, chodź tu i zrób to. Jeśli chcesz być wierzącym, który potrzebuje dowodu, bądź wierzącym, który ma dowód. Jezus nie odrzucił nikogo. I to, co jest ciekawe, to kiedy myślimy o Piotrze, który w tym liście mówi, że mamy wiarę równie wartościową, co jego wiara, to jest to Piotr, który poza głupimi rzeczami, które robił, robił też niezwykłe rzeczy. To jest Piotr, który miał odwagę jako jedyny wyjść z łodzi i chodzić po wodzie. Wielu ludzi mówi, no tak, tak, ale zapatrzył się w burzę dookoła, fale i to spowodowało, że zwątpił i wpadł do tej wody. Wiecie co? Ja bym mógł wpaść do takiej wody z 10 razy, byle móc sobie raz chociaż kilka kroków przejść wierzchem. Więc i tak doświadczył w tym momencie czegoś więcej niż wszyscy obserwatorzy i na pewno czegoś więcej niż wszyscy krytycy, którzy o tym mogliby mówić. Piotr był tym człowiekiem, który niedługo po tym, gdy wybuchło te niezwykłe przebudzenie w Jerozolimie, gdy chodził po ulicach miasta, jego cień padał na ludzi chorych, a ci byli uzdrawiani na cokolwiek byli chorzy. I ten Piotr, który chodził po wodzie, ten Piotr, który oglądał niezwykłe znaki i cuda, ten Piotr, który wskrzeszał umarłych, ten Piotr, którego cień, gdy padał na ludzi, oni byli uzdrawiani, ten Piotr mówi, posiadacie wiarę, która ma tą samą wartość, co moja wiara. I wiecie, wróćmy do tego przykładu ze skrzynką diamentów. Wyobraźmy sobie, że wszyscy mamy taką samą skrzynkę diamentów. Mają one dokładnie tą samą wartość i każdy z nas może coś z tym zrobić. Możemy to schować w piwnicy. Możemy coś z tego spieniężyć i ułatwić sobie życie. Możemy coś z tego spieniężyć i ułatwić życie sobie i swoim bliskim. Możemy to poszerzyć. Możemy wokół tego wybudować może wielką fabrykę, ogromne przedsiębiorstwo, które będzie przynosiło dochody jeszcze większe niż ta skrzynka diamentów jest warta. Człowiek w zależności od tego, co ma w głowie i co ma w sercu, może użyć tych samych wartości w zupełnie różny sposób. I tak samo jest z naszą wiarą. Biblia mówi, że jest tylko jeden rodzaj wiary, który otrzymujemy. I albo zechcemy coś z tym robić, albo nie. Kiedyś dawno temu używałem takiego przykładu, że z wiarą jest jak z balonem, który dostajesz i chowasz do kieszeni. To jest taki balon, powiedzmy językiem z Kubusia Puchatka, niepękalny. Więc jest to balon, który możesz napompować w nieskończoność. Jedna osoba będzie go nosić ciągle w kieszeni i nigdy go nie nadmucha. Druga go nadmucha na tyle, by móc się bawić z nim, z dzieciakami, odbijać go sobie w swoim domu. Inni z kolei nadmuchają go na tyle, by móc unieść się na 10 centymetrów nad ziemią, gdy wiatr będzie ciągnął ten balon do góry. Inni z kolei napełnią go odpowiednim gazem i będą mogli wziąć na wycieczkę całą ferajnę. Ale będzie ciągle ogromna ilość ludzi, która nigdy nawet nie wyciągnie tego balona z kieszeni. I kiedy będą patrzyli na to, co ludzie robią ze swoją wiarą, ze swoim balonem, będą mówili: o, jak ja bym chciał mieć taki balon jak oni. Problem tkwi jednak w tym, że Biblia stwierdza, że wszyscy nowonarodzeni ludzie dostali coś, co ma taką samą wartość i coś, co się wiąże z takimi samymi możliwościami. Możesz pójść dzięki temu do przodu i możesz nic z tym nie robić i zostać dokładnie w tym samym miejscu, w którym byłeś. Przypowieść o talentach, którą powiedział Jezus, jest skierowana do nas wierzących, abyśmy wiedzieli, że to, co się będzie działo w naszym życiu, jest wynikiem nie tylko Bożej woli, nie tylko Bożego przeznaczenia dla nas, ale w dużej mierze, czy może w przesądzającej wierze, jest wynikiem naszych decyzji związanych z poznaniem prawdy. Biblia mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Wyzwoli do czynienia rzeczy niemożliwych. Prawda wyzwoli was, byście znaleźli się w zupełnie innym pułapie, w zupełnie innym położeniu, niż znajdujecie się bez poznania prawdy. I przeczytajmy dalej. Przechodzimy już do miejsca, o które mi chodzi. Trzeci werset. Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia w pobożności przez poznanie tego, który powołał, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez którego darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyśmy przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. Właśnie dlatego dołóżcie wszelkich starań i uzupełnijcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem, poznanie powściągliwością, powściągliwość wytrwaniem, wytrwanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. Jeśli je bowiem posiadacie, one się pomnażają i to nie dopuszcza do tego, abyście byli bezczynni i bezużyteczni w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to bowiem nigdy się nie potkniecie. Widzicie więc, że tutaj Piotr odnosi się do pewnych możliwości i mówi: Bóg dał nam wszystko, co jest nam potrzebne. I teraz my musimy dołożyć starań, aby to, co było nam dane, zaczęło przynosić odpowiedni owoc. Bez naszych starań, bez naszego działania, bez naszych decyzji, tak naprawdę niewiele może się wydarzyć. Jakiś czas temu było to dla mnie objawieniem, kiedy mój wzrok utkwił w fragmencie, który opisuje uzdrowienie chorego człowieka w Listrze. To jest 14 rozdział Dziejów Apostolskich, gdzie Biblia mówi, że Paweł głosił, a później spojrzał na człowieka i dostrzegł, że ma dość wiary, by zostać uzdrowionym. I wiecie, w tym momencie zatrzymałem się. W tym momencie zacząłem zastanawiać się nad tym. Paweł gapił się na człowieka, który nie mógł chodzić, który był kaleką, totalnym, nigdy w życiu nie chodził. I Paweł widział, że ten człowiek ma dość wiary, by zostać uzdrowionym. I był kaleką cały czas. I cały czas nie chodził, i cały czas nie był uzdrowiony. Czy miał zły rodzaj wiary? Miał wystarczająco wiary, tak jak mówi Pismo. Nie wiem, czy ten człowiek wiedział, że ma dość wiary, ale Paweł, kiedy na niego spojrzał, zrozumiał, że ten człowiek ma dość wiary. I Paweł nie pozostawał obojętny. Wiedział, że musi coś z tym zrobić. Spojrzał więc na owego człowieka i krzyknął do niego: wstań szybko na swoje nogi. Więc ów człowiek miał tutaj decyzję do podjęcia. Był to chory, który nigdy nie chodził, który miał dość wiary, by zostać uzdrowionym i który usłyszał, jak apostoł do niego krzyczy: wstań szybko na swoje nogi. Wiecie, nie sądzę, żeby ów człowiek wstał dokładnie w tym samym momencie, kiedy usłyszał te słowa, ale myślę, że wielu wierzących ludzi znajduje się właśnie w takiej sytuacji. Ma dość wiary, by zmienić swoje okoliczności, by zmienić świat wokół siebie. Próbuje się utwierdzać w tej wierze i sprawdzać, czy to jest naprawdę rzeczywiste. Więc czytamy Biblię, czytamy książki, słuchamy nauczań i odkrywamy: tak, to wszystko, w co wierzymy, musi być prawdą. Jednak pod spodem zadajemy sobie pytanie: no dobrze, tylko czemu to ciągle nie działa? A może nie mam wiary? A może potrzebuję dopiero tą wiarę zdobyć? Bo jakbym miał wiarę, to by zadziałało. Pomyślmy sobie, co by się działo z owym człowiekiem, gdyby zaczął w swojej głowie rozważać tego typu dylematy. Być może po dłuższym rozważaniu zdobyłby licencjat z teologii. Może by przebadał literaturę filozoficzną i teologiczną tamtych czasów, odnoszącą się do tego, żeby znaleźć odpowiedź. Ale po chwili ów człowiek był nie tylko osobą mającą wiarę, ale również osobą mającą pewne słowa w swoich uszach, w swojej głowie i w swoim sercu. Słyszał, jak apostoł krzyczy do niego: wstań szybko na swoje nogi. I tutaj musiał podjąć decyzję. Albo zacznie działać w oparciu o wiarę, którą ma, albo będzie człowiekiem, który zawsze będzie pozostawał na tym poziomie: znam prawdę, wierzę w to, co jest właściwe. To powinno wystarczyć. Jakub mówi: wiara niepoparta czynami jest martwa. Wiecie dlaczego? Bo wiara, która nie wyraża się w czynach, niczego nie zmienia. Gdyby tamten człowiek pozostał tylko na poziomie posiadania wiary, byłby do końca życia chorym człowiekiem, który ma dość wiary, by zostać uzdrowionym. Czyli byłby w takiej sytuacji, jak wielu wierzących ludzi dzisiaj w obecnym świecie. Mamy dość wiary, by nasza sytuacja została zmieniona, ale często mamy za mało odwagi, by podjąć jakieś działania, by tą sytuację zmienić. I przez cały czas pracujemy nad tematem wiary. Wiecie, żeby samochód jeździł, nie wiem zbyt wiele o samochodach, tak naprawdę nie potrafiłbym chyba ponazywać części silnika w swoim samochodzie. Cała moja wiedza ogranicza się do podniesienia maski, sprawdzenia płynów i uzupełnienia tych, które mogę sam uzupełnić. Ale wiem tyle, że jeśli chcę jeździć, to najgorliwsze na świecie tankowanie tego samochodu nie spowoduje, że będzie on się poruszał. Prawda? Samochód nie porusza się od tankowania. Tankowanie nie jest sposobem, by wprawić samochód w ruch, ale jest niezbędną rzeczą wcześniej, bo jeśli próbujesz jeździć niezatankowanym samochodem, to ci się kiedyś to skończy. Pompowanie kół nie jest niezbędną rzeczą do tego, by samochód wprawić w ruch. Ale jeśli jesteś na flakach, to też za daleko nie pojedziesz. Ale wielu ludzi wierzących przeżywa pewnego rodzaju tragedię, dlatego że cofa się nieustannie do poprawiania poprzedniej czynności. Próbujemy upewnić się, że mamy wiarę, próbujemy upewnić się, że mamy właściwe poznanie. Zachowujemy się często tak, jak gdyby skumulowanie większej ilości właściwego poznania spowodowało to, że jakiś przełom w naszym życiu nastąpi. Czasami ludzie fiksują się w tym kierunku, że myślą, no dobra, no to ja dużo wiem, dużo rozumiem, to ja się teraz muszę dużo modlić, będę się dużo i dużo i dużo modlił. Ale każda fiksacja, każde zatrzymanie się na jakimś działaniu powoduje, że mamy właściwy samochód, którym nie jeździmy. Jest doskonale ma doskonale napompowane koła, ma doskonale zatankowany bak, jest dobrze umyty i posiada wszystkie elementy, które są niezbędne do tego, by nim jeździć. Jeszcze trzeba zdobyć odwagę, by przekręcić kluczyk i przypalić gumę. I jeśli nie zdecydujesz się na zrobienie kroku dalej, to pozostaniesz w miejscu, w którym będziesz ciągle zadawać sobie pytanie, tak jak mógłby zadawać pytanie ten człowiek. Przecież mam właściwą wiarę. Ale ktoś musiał stanąć z boku i krzyknąć do niego i powiedzieć, wstań na swoje nogi. Kiedy wstał, uzdrowienie się zamanifestowało. I od tego momentu człowiek był już kompletnie uzdrowiony. Przesunął się o krok dalej. To, co dzieje się w chrześcijaństwie zachodniej cywilizacji, to to, że bardzo często sprawdzamy siebie do tyłu. Kiedy usiłujemy rozwinąć swoje życie duchowe, to zwykle, kiedy odkrywamy coś, co działa, to pompujemy to w nieskończoność, myśląc, że to spowoduje kolejny przełom w naszym życiu. Nie, kiedy już zatankowałeś samochód, nie ma sensu tankować go znowu. Kiedy już napompowałeś koła, nie pompuj ich znowu. Jesteśmy pokoleniem ludzi, którym brakuje takiego wyraźnego apostolskiego krzyku w uszach. Wstań na swoje nogi. Rób to, co do ciebie należy. Zacznij przynosić owoc, zacznij robić to, co jest właściwe. Zacznij działać w oparciu o to wszystko, co wiesz, w oparciu o to wszystko, w co wierzysz. Dlatego, że Bóg to w ciebie zainwestował. Ale co dzieje się z ofiarami zachodniej cywilizacji? Jako ofiary zachodniej cywilizacji mamy taki problem, że jesteśmy gotowi podjąć działania tylko pod warunkiem, jeżeli będziemy mogli natychmiast mieć doskonałe rezultaty. W innym przypadku to nie działa. W innym przypadku nie damy się nabrać. Jak myślicie, czy ów człowiek, który wstał w listrze na nogi, wstał prosto, wyprostował się na baczność, rozejrzał dookoła, a później dostojnym krokiem, niczym Robert Korzeniewski, zaczął uprawiać chodziarstwo po tamtym placu miejskim. Czy tak to wyglądało? Ja podejrzewam, że kiedy wstawał, to gościu trząsł się z różnych powodów. Jego mięśnie nigdy nie były dostosowane do takiej postawy, bo nigdy nie chodził. Jego umysł nie był dostosowany do czegoś takiego, bo nigdy nie oglądał świata z tej wysokości. Pamiętam, jak kiedyś z Izą modliliśmy się w Warszawie o kobietę, która wstała z wózka inwalidzkiego. Kiedy pojechała ze swoją matką do domu, stała pod prysznicem, robiła różne najróżniejsze rzeczy, ale następnego dnia, kiedy ją spotkaliśmy, ona nam powiedziała, ja nigdy nie widziałam świata z tej wysokości, ja się boję wstawać z tego wózka, ja wolę w nim zostać, ja całe życie w tym wózku przeżyłam. To było trudne. Tamten człowiek w listrze Wstał na swoje nogi, podejrzewam, że się trząsł, że był zdezorientowany, że jego pierwsze kroki mogły wyglądać koszmarnie. Czy ktoś z was widział, jak dziecko uczy się chodzić? Albo jeszcze gorzej, może macie sami to za sobą. Kiedy człowiek zaczyna chodzić, kiedy robi pierwsze kroki, to nie wygląda jak Robert Korzeniewski na torze chodziarzy i nie wygląda na olimpijczyka, tylko kiedy podejmuje pierwsze kroki, jest to niezdarne. Ale zaczyna iść do przodu. On nie zrezygnował, nie poddał się. Niektórzy z was pewnie widzieli filmik z uzdrowienia Gosi w Cieszynie, jakie miało miejsce to już 3 lata temu. W czerwcu będzie 3 lata. Gosia nie chodziła od 3 lat. Była totalnie zdeformowana. Miała zdeformowaną klatkę piersiową, miednicę, kręgosłup tak nienaturalnie wygięty, że trudno było uwierzyć, że coś takiego może znajdować się w ciele człowieka, bo jej kręgosłup wyglądał jak litera L. Nie miała władzy nad jedną ręką i jedną nogą, dlatego że uciski na nerwy miała tak mocne, że od kilku lat nie poruszała tymi kończynami. I kiedy znalazła się na spotkaniu, na którym modliliśmy się o nią, położyliśmy z Rafałem ręce na tej kobiecie, modliliśmy się przez jakiś czas i po jakichś 20 minutach nastąpił przełom. Nagle zaczęła ruszać ręką, która miała zablokowaną, nogą. Później zacząłem z nią chodzić po tej sali. Chodziliśmy w tej z powrotem. Chodziła niezdarnie, utykając, potykając się co chwila. Asekurowałem ją, żeby złapać w momencie, gdyby leciała, aczkolwiek to był i tak wielki postęp w stosunku do tego, co było wcześniej. Kilka godzin później ta kobieta przyszła na ewangelizację, którą prowadziłem w Cieszynie. Wzięła mikrofon do swojej ręki, którą nie mogła ruszać tego dnia rano i mówiła świadectwo. A następnego dnia ktoś mi przysłał filmik pokazujący ją, jak szła po Raciborzu. Tak, po Raciborzu. I nie było widać różnicy w jej chodzeniu, a w chodzeniu normalnej osoby. Nawet kiedy doświadczasz cudu, nawet kiedy doświadczasz cudu, który wynika z osobistego zaangażowania Boga, to wcale nie znaczy, że przechodzisz z punktu takiego, w którym kompletnie sobie z czymś nie radzisz, do punktu, w którym jesteś doskonały. Wiecie, gdyby to było możliwe, poszedłbym i znalazł kogoś, kto by zgodził się pomodlić o mnie, bym dostał w wyniku modlitwy sylwetkę Arnolda Schwarzeneggera z wczesnych jego filmów. Jednak niekoniecznie to tak działa. W zeszłym roku w lutym modliłem się o kobietę, która nigdy nie poruszała ręką. Jej nerw został zerwany w momencie, kiedy się rodziła. I kiedy była na spotkaniu, które prowadziłem, powiedziała, nigdy w życiu nie przyszło mi do głowy, żeby się o to modlić. Była po 50 już. Powiedziała, nigdy nie pomyślałabym nawet, że to może zostać uzdrowione. Ale dzisiaj, kiedy mówiłeś, że wszystko jest możliwe, to pomyślałem sobie, dlaczego właściwie nigdy nie prosiłam nikogo, aby modlił się o moją rękę. Być może Bóg też to może uzdrowić. Mi na tym nie zależało, bo ja nie znałam nigdy życia z sprawną ręką. Więc gdybym straciła sprawność tej ręki, by mi czegoś może brakowało, ale ja całe życie od niemowlęcia uczyłam się, jak żyć bez tej ręki i niczego mi nie brakowało, nie zależało mi na tej ręce. No wisi, wisi, fajnie, ładna. I tyle. Położyłem ręce na jej ramieniu i jej nerw został stworzony. Podniosła tą rękę, zaczęła nią machać, wzbudziła duże zainteresowanie ludzi, którzy zeszli do kawiarenki zborowej, kiedy widzieli, jak owa kobieta, którą znali jako osobę, która nigdy nie poruszała tą ręką, podnosiła tego dnia filiżankę do ust tą ręką, którą nigdy nie ruszała. Spotkałem później na konferencji z Davidem Hoganem człowieka od niej ze zboru i ów człowiek powiedział, słuchaj, ona jest uzdrowiona, to jest trwałe i ona tą ręką rusza, tak jak przez całe życie nie ruszała, tak teraz ma ją sprawną, ale ta jej ręka nie jest tak samo sprawna jak ta druga. Jest jej trudniej się posługiwać tą uzdrowioną ręką. Wiecie dlaczego? Przez 50 lat Ona przyzwyczaiła się robić wszystko jedną ręką. Przez 50 lat te mięśnie nie pracowały. Przez 50 lat ta ręka jej się do niczego nie przydawała. Więc kiedy odzyskała zdrowie, jeszcze musi nauczyć się posługiwać tą ręką i ją zrehabilitować do tego stanu, by też mięśnie w tej ręce się ukształtowały. Ale wielu wierzących ludzi, kiedy myśli o tym, chcę użyć swojej wiary. Chcę zacząć chodzić w wierze, chcę zacząć chodzić w Bożej mocy, chcę, by w moim życiu zaczęły się dziać zupełnie inne rzeczy, chcę być osobą skuteczną w ewangelizacji, chcę przynosić więcej owocu dla Bożego Królestwa. Decydujemy się na to, robimy pierwszy krok, okazuje się, że jest niezdarny i odkrywamy, nie, to jednak nie jest dla mnie. To jest głupie. To, czego Bóg od nas oczekuje, to wytrwałości. Wytrwałość to jest coś, co ci może się przydać jedynie w sytuacji, w której doświadczasz oporu. Jeżeli nie doświadczasz oporu, to nie jest ci potrzebna wytrwałość. Pomyśl sobie, że potrzebujesz wytrwałości, by poleżeć w łóżku w nocy. Potrzebujemy do tego wytrwałości? Nie bardzo. Ale potrzebujesz wytrwałości w momencie, kiedy zderzasz się z rzeczywistością, która jest tobie przeciwna. I Biblia mówi, wytrwałości wam potrzeba. Bo gdy będziecie mieli wytrwałość, dostaniecie to, co zostało wam obiecane. Bez wytrwałości Boże obietnice w naszym życiu się nie wypełniają. Bez cierpliwości nie ma tak naprawdę możliwości służenia Bogu na dłuższą metę. Dlatego, że jeśli nie zdecydujemy się na to, by kształtować w sobie wytrwałość i cierpliwość, to, co będzie działo się w naszym życiu, będzie można nazwać wiecznym wpadaniem w zniechęcenie i rozczarowanie. Jeśli zabraknie nam tylko wytrwałości, to może przekreślić całe nasze chrześcijańskie życie. Aż chyba sięgnę po jeden z fragmentów, który do tego się odnosi. Myślę, że kojarzycie fragment mówiący o wytrwałości z listu do Hebrajczyków. Jest on dość wymowny i w bardzo ciekawy sposób się kończy. Oj. Nie tak łatwo się szuka jedną ręką. To jest 10 rozdział. No, miałbym pokusę przeczytać dwa wersety, ale fajnie jest, jeśli rzucimy okiem na kontekst. Przypomnijcie sobie dni, to jest od 32 wersetu. Przypomnijcie sobie dni poprzednie, gdy po swoim oświeceniu wytrwaliście w licznych zmaganiach i z utrapieniami. To jest ciekawe. Niejedna osoba chciałaby doświadczyć nawrócenia i wejść w karnawał. A tutaj nieznany autor listu do Hebrajczyków, zwany apostołem Pawłem, twierdzi, że owi ludzie, kiedy doświadczyli zrozumienia Ewangelii, to na samym początku zderzyli się z licznymi zmaganiami, z licznymi utrapieniami. Czy gdy byliście wystawiani publicznie na zniewagi, udręki, czy też gdy wiernie staliście przy tych, z którymi się tak obchodzono? Cierpieliście bowiem wespół z więźniami i przyjęliście z radością grabież waszego mienia, wiedząc, że sami posiadacie majętność lepszą i trwałą. Nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę, albowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Wierzący Żydzi w tamtym okresie mieli dość duże problemy ze swoimi współbraćmi i tak jak tu słyszycie, wielu z nich doświadczyło totalnego ostracyzmu, wypędzenia z miejsc, w których mieszkali, doświadczyli grabieży swojego mienia i było to na pewno bardzo trudne. Ale tu jest napisane, że to, czego potrzebujemy, to wytrwałość. Jezus dał pewną obietnicę. Jezus powiedział, że jeśli naprawdę idziesz za Nim, to nie ma niczego, co w tym świecie byś mógł stracić, czego nie zwróciłby Ci wielokrotnie w tym świecie i nieporównywalnie więcej w przyszłym. Wiem, że jest to prawdą. Dlatego, że ludzie, którzy odważnie zdecydowali się na przyjęcie utraty, którą musieli zapłacić za swoją wiarę, mogą dzielić się w nieskończoność świadectwami o tym, jak później przez Boga zostali nagrodzeni tutaj na ziemi. Ale to, co jest trudne dla człowieka, to moment, w którym następuje zderzenie. Moment, w którym z jednej strony masz pozytywne oczekiwania, a z drugiej strony masz złe doświadczenie. To jest właśnie ten moment, w którym jest Ci potrzebna wytrwałość. To jest ten moment, w którym jest Ci potrzebna wiara, w którym jest Ci potrzebna cierpliwość. Dla mnie niesamowitą historią jest życie Johna Austina. Teraz niedawno przeczytałem kolejną jego książkę i jak zawsze jestem zbudowany. Ale kiedy myślę o Johnie Austinie, to ciągle staje mi przed oczyma ten fakt z jego życia, kiedy urodziła mu się niepełnosprawna córka, która nie miała prawa żyć, o której powiedziano, że przeżyje kilka godzin, później, że przeżyje kilka dni, a później powiedziano, że jeśli będzie żyła, to na wieki będzie warzywem i nigdy nie będzie normalna. John Austin się z tym nie zgodził. Walczył. Jak opowiadał, razem z żoną wielokrotnie stawali nad łóżeczkiem i ogłaszali Boże Słowo i Boże obietnice i mówili, że nie zgadzają się z tym stanem, który widzą i ogłaszają, że ich dziecko jest zdrowe, jest pełne życia, pełne energii i będzie radziło sobie bez problemu i górować będzie nad swoimi rówieśnikami. I patrzyli w swoje łóżeczko i nie widzieli tego. To nie trwało dzień, dwa, trzy, tydzień, miesiąc. To trwało wiele, wiele miesięcy. Ale oni postanowili wierzyć, wytrwać. I w którymś momencie nastąpiło uzdrowienie. Ich córka jest zupełnie normalna. Ale myślę, że tego typu zwycięstwa, one napisały historię Johna Austina. On wiedział, że jeśli coś jest nie do ruszenia, to trzeba to ruszyć. To był człowiek, który poznał moc wiary, która jest połączona z wytrwałością. Jeśli coś jest nie do zmienienia, to jest to tylko rzeczywistość naszego doczesnego myślenia. Jeśli wydaje nam się, że rzeczy są nieprzekraczalne, to problem tkwi w tym, że możemy się z tym pogodzić. Albo stwierdzić, że dla wierzącego wszystko jest możliwe. W zeszłym roku jesienią słuchałem, jak David Hogan opowiadał o tym, jak doszło do tego, kiedy wskrzesił pierwszą osobę zmarłych. Ale opowiedział, że to, co się wydarzyło wcześniej, to wcześniej razem z całą grupą ludzi szukali pewnego chłopca, który się utopił. I kiedy go znaleźli, cała wioska z wielkim napięciem patrzyła na Davida Hogana, oczekując, że się pomodli o to ciało i że ten chłopak zostanie wskrzeszony. Hogan patrzył na nich i myślał, czego oni ode mnie chcą? Powinni się z tym pogodzić. Poszedł. Nie podjął nawet próby. I dręczyło to go bardzo, bardzo długo. W końcu zrozumiał, że jako misjonarz musi się zachowywać tak, jakby naprawdę wierzył w to, co głosi. I wiecie, dzisiaj Hogan jest osobą, która jest znana w historii jako ktoś, kto miał miejsce, kto pod swoimi rękoma widział największą ilość wskrzeszeń umarłych. Niektórzy twierdzą, że w całej służbie, która obejmuje niezły kawałek świata, pod jego rękoma i rękoma jego kaznodziei, jego misjonarzy zostało wskrzeszonych kilkaset osób. Jest to coś naprawdę nieprawdopodobnego. Myślę, że jeśli w historii świata z tych osób, które są znane i które, o których możemy coś wiedzieć, ktoś miał większe rezultaty, jeśli chodzi o wskrzeszanie umarłych, to możliwe, że mógł to być tylko Patryk w Irlandii, bo ten bardzo często miał do czynienia z takimi sytuacjami. I myślę, że nikt nie był w stanie tego nawet obliczyć. Ale we współczesnym świecie David Hogan jest zupełnym fenomenem. Nie można znaleźć podobnych osób do niego. Jednak, kiedy słucha się historii takich ludzi jak David Hogan, a miałem okazję sporo jego posłuchać, to możemy usłyszeć o załamaniu, możemy usłyszeć o wycofaniu, możemy usłyszeć o rezygnacji. Możemy usłyszeć o wielu dylematach, które przechodzą wszyscy ludzie. Nie ma człowieka, który nie chciałby się wycofać. Nie ma człowieka, który by się nie załamał. Nie ma człowieka, który by sobie nie odpuścił. Wszyscy to zrobili, i mali, i wielcy. Ale są tacy, którzy po tym, kiedy już padli, postanowili wstać. I o wielkości człowieka nie decyduje, i o wielkości naszego oddania Bogu nie decyduje to, czy nigdy nie udało się nam, czy udało się nam nigdy nie upaść, bo takich ludzi nie ma. Ale decyduje to, co robisz po upadku. Czy wstajesz i idziesz dalej we właściwym kierunku? Czy też wstajesz i stwierdzasz, no dobra, za daleko się zapędziłem, muszę się cofnąć. Wiecie, jako wierzący ludzie jesteśmy przeznaczeni do tego, by zmienić świat. Jako wierzący ludzie jesteśmy przeznaczeni do tego, by sprowadzić nadprzyrodzoną obecność Boga do miejsc, w których jesteśmy. Jako wierzący ludzie jesteśmy przeznaczeni do tego, by każdy kawałek świata, w którym przebywamy, został odmieniony poprzez Bożą obecność, którą na sobie nosimy. Masz wystarczająco dużo wiary, by to zrobić. Masz wystarczająco dużo wiary, by przekroczyć granice, których nigdy nie przekroczyłeś. Masz to. Czy wierzycie, że to jest prawda? Jak wrócisz do domu, to pójdź do sanktuarium czystości zwanego łazienką, spójrz sobie w oczy, popatrz przez chwilę i pomyśl sobie, tak, to jest ten burak Piotr, głupi, nadpobudliwy, wygłupiający się i wygadujący głupoty. Ale poza tym jest też nowonarodzony duch. Poza tym jest również Duch Święty. Poza tym jest wiara. Poza tym jest więź z wszechmogącym Bogiem. Więc krzyknij do siebie na tyle rozsądnie, żeby sąsiedzi nie wezwali pogotowia od głowy. I przemów do samego siebie. Wstań i zacznij to robić. Przestań czekać. Nie doczekasz się. Zacznij coś robić. Zacznij wyrażać to, do czego jesteś powołany. Dlatego, że jeżeli nie zdecydujemy się na budzenie samych siebie, to będziemy trwali w stanie, które można by było opisać jako wieczne odraczanie. Niektórzy z was, kiedy gdzieś jeżdżą ze mną po Polsce czy po świecie, wracają często z takimi stwierdzeniami. Wow, jak to jest możliwe, że dookoła ludzie mają tak małe poznanie na różne tematy? Spotykam się z ludźmi, którzy mają bardzo duże poznanie, spotykam się z ludźmi, którzy mają bardzo małe. Podejrzewam, że ci, którzy mnie zapraszają, to zwykle robią to dlatego, że chcą się czegoś dowiedzieć, a nie dlatego, że wiedzą wszystko. Ale powiem wam, co nam po naszym poznaniu, jeżeli nie zdecydujemy się robić czegoś na miarę tego poznania. Wielu ludzi obwarowało się w swoich słusznych poglądach, obwarowało się w swoim słusznym stanie moralnym, obwarowało się w sytuacjach, które wydają się im miejscem, które zapewni im poczucie bezpieczeństwa. Nic złego nie robię, mam właściwe poznanie, to i tamto, ale czy jesteśmy powołani do tego, by nic złego nie robić? Nie, żebyśmy byli powołani, żeby robić coś złego, ale czy jesteśmy powołani do tego, by zadowolić się takim stwierdzeniem? Czy jesteśmy powołani do tego, by mieć właściwe poznanie? Jeśli przyjrzymy się treści listów apostoła Pawła, to odkryjemy, że apostoł Paweł nie wierzył we właściwe poznanie. On wierzył w poznanie cząstkowe. On mówił, wszyscy mamy poznanie cząstkowe. I zmieni się to dopiero, kiedy znajdziemy się w innym świecie, nie tutaj. I mamy też wersety w Apokalipsie, które potwierdzają ten sposób myślenia. Nikt nie ma ostatecznego poznania i zrozumienia. Ale to, co się liczy, to, co z naszego poznania wynika. Albo zaczniemy coś robić, albo będziemy ludźmi zagrzebanego talentu. Kiedy jeżdżę po Polsce, spotykam się z wieloma różnymi sytuacjami i wiecie, jedną z bardzo powszechnych sytuacji są ludzie, którzy odchodzą z kościoła i mówią, wiesz, bo tu się w tym kościele nie ewangelizuje. Jestem po roku czy po dwóch z powrotem w tym samym kościele. Widzę, że jakieś nowe osoby się pojawiły, więc pewnie się ewangelizuje. No i przychodzi brat i siostra, mówi, wiesz, przyszłam tylko dlatego, że ty dzisiaj tu głosisz, bo ja tu nie przychodzę, bo wiesz, to jest taki kościół, co ty nie ewangelizuje. A ty kogo w ciągu tego roku zdobyłeś do Chrystusa? Nie, ja to nikogo, ale wiesz, jakbym był w kościele, gdzie się ewangelizuje. Wiecie, Biblia mówi w liście Tytusa, że są ludzie, którzy są osądzeni swoim własnym sądem. Odgradzają się od innych z tego powodu, co do nich odnosi się 10 razy bardziej niż to, z powodu czego się od innych odgradzają. I wiecie, jest wielu ludzi zagrzebanej monety, zagrzebanego talentu. I możemy być ludźmi zagrzebanego talentu, pozostając we wspólnocie. Możemy być ludźmi zagrzebanego talentu, będąc poza wspólnotą. Ale to, czego Bóg chce, to abyśmy byli ludźmi, których wiara nie ogranicza się do tego, że zadowolimy się właściwymi poglądami, ale zaczniemy coś z tym robić. Wiele lat temu podjąłem decyzję, że nie będę marnował żadnej szansy związanej z wpływaniem na świat i rzeczywistość tak, aby przekazywać ludziom prawdę na temat Ewangelii. Wiecie, niektórzy z was są tak starzy, że mogą to pamiętać. Na początku lat 90. zacząłem wydawać małą gazetkę ewangelizacyjną, którą wciskałem dla swoich znajomych i koniec końców uformowała się jakaś taka grupa kilkuset ludzi, do których z tym docierałem w miarę regularnie i nie spowodowało to jakichś dramatycznych postępu. Sprowadzałem dziesiątki kilogramów różnych ulotek, broszurek, rozdawałem to znajomym. Też nie spowodowało to jakiegoś przełomu. Ewangelizowałem masę ludzi, modliłem się często z ludźmi na ulicy, na klatkach schodowych, między garażami, w różnych tego typu miejscach i nie spowodowało to wielkiego przełomu. Wiecie, któregoś dnia musiałem sobie odpowiedzieć na to, czy zważywszy na poziom mego wysiłku i zaangażowania, Czy mam sobie odpowiedzieć na to, że to wszystko, co robiłem, jest głupie i nie było warte tego? Czy też może powinienem zacząć szukać Bożego prowadzenia, jak robić to wszystko lepiej? Jak znaleźć Jego wiatr w swoich żaglach? Więc modliłem się. I pamiętam, kiedy Duch Święty do mnie zaczął mówić. Byłem na piaskowej drodze niedaleko swego domu. Kiedy chodziłem i modliłem się, powiedziałem: Boże, no już przez tyle lat działam. Do ilu ludzi dotarłem? Może do 1000. Do większości z nich wielokrotnie, ale tak naprawdę po wielu latach doszedłem do wniosku, że dotarłem może do 1000 osób. Trudno było mi powiedzieć, ile osób pozostaje przy Bogu, bo mieliśmy malutką wspólnotę w Węgorzewie i trochę osób rozproszonych po świecie, które się wtedy nawróciły. Ale pomyślałem sobie, robię tak wiele, że nie jestem w stanie zrobić więcej. I z tego wynika tak niewiele, że wiem, że jeśli będę to robił w takim samym tempie, z takim samym zaangażowaniem przez kolejne 10 lat, to nie wiem, czy będę miał poczucie, że jest z czego być zadowolony. I powiedziałem Bogu: Boże, jestem za głupi. Nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, nie mam żadnego planu. Nie widzę żadnych otwartych drzwi. Ale wiem, że Ty je widzisz. I jeśli mogę Ci się do czegoś przydać, to jedyne, co mogę zrobić, to powiedzieć Ci tak na wszystko, cokolwiek byś chciał ode mnie. I zrobię wszystko, co będziesz chciał ode mnie. Użyj mnie tak, jak Ty chcesz. Wróciłem do domu i wtedy Duch Święty zwrócił uwagę na jeden z biuletynów, który dostałem pocztą. Były tam informacje o działaniach profilaktycznych Fundacji Głos Ewangelii. Później skontaktowałem się z nimi, mieliśmy spotkania dla jakichś 800 osób. Myślę, że wielu z Was to pamięta, wtedy jeszcze w kinie w Węgorzewie. I się zaczęło. Kilka miesięcy później byłem już osobą, która miała na swoich spotkaniach już powyżej kilku tysięcy osób z okolicy. Po 2 latach byłem już osobą, która miała kilkadziesiąt tysięcy osób na swoich spotkaniach i która dotarła do setek tysięcy przez media. Od tamtego momentu coś się wydarzyło. Powiedziałem: Boże, użyj mnie tak, jak chcesz. Podejrzewam dzisiaj, że pewnie za sprawą mediów moje świadectwo trafiło do jakichś 4 milionów ludzi. Podejrzewam, że bezpośrednio miałem okazję mówić od 250 000 do 300 tysięcy Polaków na spotkaniach na żywo. Wiem, że nastąpił pewien przełom, że posunąłem się trochę do przodu. Wiecie, co wiem jeszcze? Mam jakieś takie straszliwe przeświadczenie o tym, że tak naprawdę to dopiero wstęp. Że tak naprawdę nie powinienem tego traktować jako miejsce swojego powołania, ale jako szkolenie, które Bóg dał mi na wstępie do tego, co naprawdę ma dla mnie. Ale w którymś momencie musiałem powiedzieć: Boże, tyle mnie to kosztowało, ale nie zrezygnuję. I chcę być używany przez Ciebie lepiej, bardziej, ale jestem za głupi, by mieć na to dobry pomysł. Jeśli chcesz być przez Boga używany, jeśli chcesz być przez Boga używana, pierwsza rzecz, nie rezygnuj, nie poddawaj się. Druga rzecz, to wiedz o tym, że to On ma plan, który jest lepszy od Twojego planu. Wiecie, zrobiłem masę rzeczy, które nie odzwierciedlały ani moich przekonań, ani poglądów, ani moich upodobań. Ale zrobiłem ogromną ilość rzeczy, która wynikała z mojego posłuszeństwa Bogu. Nie możesz pójść tam, gdzie Bóg chce, idąc tam, gdzie Ty chcesz. Zawsze nasza wola po drodze musi zostać ukrzyżowana. Nie możesz chodzić za Bogiem tak, jak Ci się podoba. Tylko możesz za Nim pójść naprawdę tak, jak Jemu się to będzie podobało. I wiecie, jesteśmy powołani do tego, by Ewangelia się rozprzestrzeniała za sprawą każdej wierzącej osoby. Ewangelia ma moc zmieniać życie. Ewangelia ma moc wyrywać ludzi z poważnych problemów. Dzisiaj, kiedy jeżdżę po Polsce, ciągle zaczepiają mnie ludzie i mówią: nie wiesz, jakie to dla mnie miało znaczenie, że twoje kazania są w internecie. Bywały tygodnie, że nie mogłam zrobić niczego innego, jak tylko siedzieć w domu i słuchałam tego w kółko i to mnie podniosło i dzięki temu żyję. Wielu ludzi mówi, że nawróciło się czytając moje książki, czy zainteresowało się Ewangelią, kiedy zetknęli się ze mną pierwszy raz w swojej szkole. Ale wiecie, to wszystko by się nie wydarzyło, gdybym każdą rzecz, w którą się angażuję, oceniał po pierwszych rezultatach. W każdej dziedzinie zrobiłem trochę niezdarnych kroków i mógłbym powiedzieć, to nie jest dla mnie. W każdej dziedzinie zrobiłem trochę niezdarnych kroków, które nie spotkały się z entuzjazmem, które spotkały się z wyśmianiem, które spotkały się z różnego rodzaju przeciwnościami, ale po latach cieszę się z tego, że nie zrezygnowałem, bo wiem, jak ogromne znaczenie miało to dla wielu ludzi, których dzisiaj spotykam. Na początku czerwca znowu polecę do Anglii. Jest tam wspólnota, której znacząca część to są ludzie, którzy ponawracali się na moich spotkaniach. Kiedy byłem tam dwukrotnie, wydarzyło się wiele niezwykłych uzdrowień, niezwykłych uwolnień od demonów. To spowodowało zainteresowanie i nawróciło się tam trochę osób. I wiecie, to jest takie ciekawe, kiedy przybywasz do miejsca i widzisz, że są tam ludzie, którzy nigdy by się tam nie pojawili, gdybyś nie był tam poprzednio. Kilka lat temu na jednym ze spotkań zostało uzdrowionych kilka osób. Pewna kobieta podeszła z problemami migrenowymi, położyłem na nią rękę. Kiedy wyszła do łazienki, chwilę później zrobił się duży raban. Ktoś przybiegł po mnie, prosząc, żebym przyszedł. Owa kobieta leżała na podłodze. Męski głos wydobywający się z niej i mówiący w rodzaju męskim o sobie zaczął wrzeszczeć, przeklinać wszystko dookoła. Ta kobieta wiła się tam na podłodze, jej nienawrócona koleżanka, która przyszła razem z nią na to spotkanie, stała oszołomiona, patrząc na to, co się dzieje. I wiecie, jedno wydarzenie. Teraz oba te małżeństwa są nawrócone. To jest niesamowite, kiedy odwiedzasz kolejne miasta, kiedy odwiedzasz kolejne miejsca i spotykasz ludzi, którzy mówią ci, że są przy Bogu, dlatego że się z tobą zetknęli, dlatego że byli na spotkaniu z tobą, dlatego że przeczytali twoją książkę, dlatego że słuchali ciebie w internecie. Któregoś dnia podjąłem decyzję, że zrobię wszystko. I wiecie, wierzę w to, że każdy z nas musi w coś zainwestować swoje życie. Możemy je zainwestować w budowanie rzeczy, których nie zabierzemy ze sobą. Możemy zainwestować je w robienie interesów, w to, żeby mieć ładniejszą tapetę na ścianie i droższą szynkę w lodówce. W to możemy zainwestować swoje życie. Możemy zainwestować swoje życie w to, żeby nasze trawniki wyglądały lepiej. Możemy zainwestować swoje życie w to, żeby w swoim hobby uchodzić za jednego z przodujących w Polsce. I Ela mogłaby przy odrobinie pasji zostać najlepszym golfistą w kraju. Możemy wykorzystać swoje życie tak, jak chcemy. Ale możemy również oddać je Bogu, tak aby On je wykorzystał w taki sposób, jak On sobie tego życzy. Ewangelia przemienia życie ludzi. Zetknąłem się z masą osób, które bardziej niż czegokolwiek w życiu potrzebowały Ewangelii. Zetknąłem się z ogromną ilością osób uzależnionych, z ogromną ilością osób mających problemy samobójcze, z ogromną ilością osób, które doświadczały rozbicia swoich rodzin, swojego życia i które były gotowe do podjęcia najgłupszych możliwych decyzji. Ale Ewangelia ma moc poskładać każdego człowieka do kupy. Ewangelia ma moc sprawić, by ktoś, kto jest kompletnie pokonany, stał ochraniany przez Boga i doświadczający Jego życzliwości, Jego łaski. Drugi werset z tego fragmentu Piotra, który czytaliśmy, mówi o pomnożeniu łaski i pokoju. Wiecie, że łaska i pokój to jest coś, co się pomnaża? Możesz doświadczyć więcej łaski w swoim życiu niż kiedykolwiek. Więcej pokoju w swoim życiu niż kiedykolwiek. I jesteśmy ludźmi, którzy, jeśli wierzą w to, że Ewangelia jest prawdą, jesteśmy zobowiązani to nieść dalej. A jeśli nie wierzymy w to, że jest prawdą, to nie wiem, co my tu robimy. Więc Bóg nas wzywa. Spójrz w lustro i powiedz temu gościowi, żeby się w końcu ogarnął, żeby się w końcu obudził, żeby w końcu zaczął żyć tym, do czego został, do czego zostałaś stworzona. Bóg ma dla ciebie przeznaczenie. Nigdy niczego na tobie nie wymusi. Bóg dał tobie talent, który jest zakopany w głębi twojego serca, w głębi twojego umysłu. Ten talent istnieje. To jest w środku, to jest w tobie. I albo zaczniemy w oparciu o to działać, albo będziemy ludźmi zakopanego talentu. Kto podejmuje wybór? Bóg? Czasami mówię w trakcie nauczań w różnych kościołach czy na konferencjach, że nie ma sensu modlić się o pewne rzeczy. Mówię, wiesz, nie ma sensu, abyś modlił się o to, żeby ci Bóg dał więcej miłości, bo ty masz po prostu zacząć przejawiać tą miłość. Wiecie, co się dzieje, kiedy coś takiego powiem? Ustawia się do mnie kolejka ludzi, którzy proszą mnie, żebym się pomodlił o nich, żeby mieli więcej miłości. To, co chcę powiedzieć, to to, że nie ma sensu modlić się o to, by Bóg lepiej wykorzystał nasze życie, jeśli nie zamierzasz nic robić. Bóg chce lepiej wykorzystać twoje życie, ale to ty decydujesz, czy włożysz w to swoje działanie. To ty decydujesz o tym, jakie będziesz nosić postawy. To nie jest decyzja kogoś innego, ale twoja. Kiedyś byłem wieśniakiem, który dostał Biblię. Później byłem wieśniakiem, który zrozumiał, że musi zacząć podejmować decyzje i coś z tym robić. I to przeprowadziło mnie przez kawałek świata. Dzisiaj z rana pomyślałem sobie, że muszę sobie przypomnieć, w ilu krajach do tej pory byłem. Wyszło na to, że w 11. I wiecie, kiedy zaczyna się na samym początku coś robić, to każdą sytuację pamiętasz. Ja pamiętam pierwszą osobę, o której się modliłem o uzdrowienia z problemów kręgosłupowych, pierwsze osoby, o której modliłem się o uzdrowienia z bezpłodności, pierwsze osoby, które zostały uzdrowione z raka, pamiętam pierwsze osoby, które zostały wyzwolone z nałogów, kiedy się modliliśmy. Ale później, następne już było trudno zapamiętać. I kiedy wchodzisz we współpracę z Bogiem, dzieje się coś bardzo ciekawego. Castis kiedyś opowiadał o tym w ten sposób. Jeśli chcesz służyć Bogu, to będą bolały cię nogi. I zrozumiesz, dlaczego w Biblii jest napisane o nogach tych, którzy głoszą dobrą nowinę. Bo się naprawdę musisz nachodzić, żeby znaleźć, żeby dogonić kogoś, kto będzie chciał cię słuchać. I to jest pierwszy etap. Później, na drugim etapie, to już często dzieje się tak, że już nie musisz ganiać za ludźmi, już są w stanie z tobą dyskutować. Ale na trzecim etapie jesteś wtedy, kiedy znowu bolą cię nogi, bo nie wiesz, jak od nich uciec. Jak myślicie, który etap wymaga najwięcej wytrwałości? Jeśli ktoś nie przejdzie przez pierwszy etap, nigdy nie będzie ani w drugim, ani trzecim. To tak jak z piętrami. Nie przejdziesz przez pierwsze, nigdy nie będziesz na drugim, nigdy nie będziesz na trzecim. Czy naprawdę jesteśmy powołani do tego, by służyć Bogu? Czy czegoś nam brakuje do tego? Może jeszcze jedna przeczytana książka zmieniłaby wszystko. Może jeszcze jedno gromkie kazanie. Albo ekscentryczny kaznodzieja z egzotycznego kraju, który włoży na ciebie ręce i wygłosi jakieś nietuzinkowe proroctwo. Może to by wszystko zmieniło. Mamy to, czego nam potrzeba. Musimy po prostu coś z tym zrobić. Mój Boże, nie dość, że mnie poniosło i mówiłem długo, to jeszcze mało zgrabna puenta na koniec. Będziemy...